Radio Ortodoksja.
Świąteczne wydanie audycji w moim mieście Białystok. Goście specjalni dzisiaj w naszym studiu, pan prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Witam, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Jest z nami również zastępca prezydenta miasta Białegostoku, pan Marek Masalski. Witam, panie Marku.
Witam serdecznie.
Witam również przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, panią Ewę Tokajuk.
Dzień dobry.
Witam panią Joannę Misiuk, przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również pani wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia, pani Anna Leonowicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pan prezydent już jest chyba po świętach Bożego Narodzenia. My jeszcze jesteśmy w trakcie. Panie prezydencie, jak minęły tegoroczne święta?
To znaczy, tradycyjnie przede wszystkim ten okres bożonarodzeniowy zaczyna się dużo wcześniej. Szczególnie dla osób właśnie publicznych, bo tych spotkań wigilijnych jest bardzo dużo. W związku z tym już ten dzień 24 grudnia jest troszeczkę taki wcześniej skonsumowany. Chociaż staram się zawsze go spędzać rodzinnie. Tym razem było to z żoną, córką, wnuczką, z zięciem. Tradycyjne łamanie opłatkiem, polskie potrawy i polskie kolędy. Tak to mniej więcej wyglądało.
Panie Marku, a jak u pana wyglądają te przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?
Oczywiście jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach przedświątecznych, wigilijnych. Było to bardzo sympatyczne. Nadawało takiego nastroju świątecznego. I z rodziną jesteśmy w trakcie przygotowań do świąt tradycyjnej prawosławnej Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.
Przepraszam, że zacząłem od panów, może powinienem od pań zacząć, teraz o tym pomyślałem, ale już cofnąć tego nie możemy. Pani Ewo, a u pani jak te przygotowania wyglądają, jakie plany na święta?
Ja każdego roku bardzo się cieszę, jak się rozpoczyna grudzień, bo tak jak powiedział pan prezydent, zdecydowanie dużo wcześniej przed świętami my już zaczynamy je odczuwać, ale to jest taki okres bardzo radosny, bo spotkania z różnymi osobami, składanie życzeń to niezwykle przyjemna rzecz. Jeśli chodzi o święta już bezpośrednio, to one są u mnie typowo rodzinne, chociaż może różnią się troszeczkę ze względu na to, że my jesteśmy szczególną rodziną, która przede wszystkim bardzo aktywnie uczestniczy w cerkwi, ponieważ wszyscy śpiewamy, część rodziny dyryguje, mój mąż jest dyrygentem, córka i syn, więc my celebrujemy święta przede wszystkim w cerkwi. I tu to, co jest taką różnicą, to to, że my mamy dwie rodziny. Nie tylko tę rodzinę, którą otrzymaliśmy, w której się urodziliśmy albo stworzyliśmy z mężem i z dziećmi, ale rodzinę jeszcze cerkiewną. I my rozpoczynamy święta właśnie w cerkwi, w Sienoczną, na której często jest kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu chórzystów. I to jest piękne, bo ta rodzina to jest rodzina z wyboru, z chęci, przyjaźni, miłości. Więc to jest takie szczególne.
Ale Ewa, ty przecież musisz śpiewać tak, jak oni dyrygują. Nie wiem, jak ty się czujesz.
Ja się cieszę tym. Ale się staram, staram się.
Pani Asiu, czy u pani również kolędy i te śpiewy towarzyszą podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia?
Tak, oczywiście, tak jak w każdym prawosławnym domu. Myślę, że jest to takie clue bycie w cerkwi i też tak jakby ten okres przygotowań. W moim domu jest tak, że od kilku lat Wigilia odbywa się konkretnie w moim domu i u mnie spotyka się cała rodzina i jest to dla mnie taka tradycja, która jest ważna nie tylko dla mnie, ale też i dla moich dzieci. Kolejne dni świąt, no to oczywiście są spotkania rodzinne, czy u mojej cioci, czy u moich rodziców, tak jakby z dziećmi. I to jest taki okres dla nas takich. W zasadzie my się spotykamy zawsze, jesteśmy często ze sobą, natomiast kiedy dzieci już dorastają, to ten klimat takich świąt jest zupełnie inny. Moje dzieci dzisiaj są już dorosłe, nie mamy jeszcze wnuków, nie mają jeszcze wnuków, w związku z tym tak jakby to są bracia, znaczy dzieci moich braci, więc one tak jakby robią taki harmider świąteczny. Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieci, to są już dzieci dorosłe, więc już troszeczkę inaczej one odbierają te święta. Natomiast na pewno ważne dla nas jest to, że my te święta spędzamy razem, że są to święta rodzinne, że się spotykamy, że śpiewamy kolędę, że idziemy do cerkwi, ale przede wszystkim tak jakby clue naszych świąt to jest Wigilia u nas w domu.
A u pani Ani jak to wygląda?
U nas zazwyczaj Wigilia jest podzielona na takie dwa etapy. na początku jedziemy do moich rodziców albo do męża rodziców, później odwrotnie do, albo do teściów, albo do moich rodziców. W tym roku jest wyjątkowo, bo Wigilia jest u nas w domu, więc i przyjeżdżają i teściowie, i rodzice, i babcia przyjeżdża, więc to będzie taka no, dosyć duża Wigilia. Pierwszy dzień świąt zazwyczaj spędzamy na wsi u babci. Wtedy się już zjeżdża taka dalsza rodzina i tak jak tutaj Asia powiedziała, to są i starsi, i młodsi. Celebrujemy to właśnie, śpiewamy kolędy, chodzimy do cerkwi, więc to są takie bardzo typowo rodzinne święta.
A ja muszę tutaj się wtrącić, dlatego że to wszystko jest tak bardzo tradycyjnie, ale i ten rok u mnie też był taki, ale w ubiegłym roku przyszedłem ostatniego dnia pracy i wzięła mnie grypa. I po prostu już nawet żona nie wchodziła do pokoju, się wyizolowałem i przeleżałem i całą Wigilię, i całe święta, mimo że Wigilia była u nas, było sporo grono osób, to ja w ogóle nie schodziłem. Coś tam żona mi przyniosła w maseczce jakieś potrawy, które mnie w ogóle nie smakowały, więc tak to była taka Wigilia, bardzo taka przeleżana w łóżku. Ja miałem no nie COVID-a, grypę, wirusa, grypę typu A. Chyba gorsza, dlatego że bardzo mocno osłabiająca. Oczywiście święta się skończyły, ja wstałem, poszedłem do pracy.
Dlatego zdrowie jest najważniejsze.
Praca uzdrawia.
Akurat ja jestem na takim etapie, kiedy z moją córką napisaliśmy ostatnio list do świętego Mikołaja i przyszło mi coś takiego do głowy, o co chciałbym zapytać pana prezydenta. Pan prezydent pisze listy do Mikołaja?
Nie, no nie piszę, ale tak no patrzę, co tam wnuk, bo wnuczka jeszcze jest maleńka, więc nie potrafi tego, ale wnuk miał takiego bogatego Mikołaja, no i oczywiście to, co tam napisał, to mu się spełniło. Tylko nie wiem, czy będzie z tego mocno się cieszył, bo tego za dużo jest po prostu. Tak mi się wydaje, że my troszeczkę tą konsumpcją troszkę zabijamy tego ducha radości, bo jak kiedyś dostawało się coś, jedną rzecz, to ona była jakby upragniona i później się długo człowiek cieszył. Tym razem jak to Ignaś, prawda, miał tam tych dużo prezentów, to chyba to nam się nie udaje jako dorosłym spowodować, że dzieci mogą się cieszyć dłużej i oczekiwać właśnie na to, co zamówiły. Ta radość jest z tego, ja przynajmniej obserwuję, bardzo krótka.
Wszystko jest dostępne. Tak. I to jest problem, bo kiedyś było wyczekiwane, a teraz tak naprawdę jest oczekiwane.
No tak.
Zadałem to pytanie nieprzypadkowo o Mikołaja, bo gdyby była taka możliwość, panie prezydencie, że pan jako prezydent pisze list do świętego Mikołaja, to co by pan napisał? Ja o co byśmy prosili?
Ja bym napisał o miliard dla miasta Białegostoku. To byśmy spłacili dług.
A my wszyscy radni byśmy się pod tym podpisali.
Przyjęlibyśmy
tylko tyle. Jedno życzenie. Osobistych nie mam jakichś takich specjalnych życzeń. Właściwie to co mam już duże doświadczenie, dużo przeżyłem i myślę, że ten poziom życia, który jakieś tam prowadzę, jest dla mnie satysfakcjonujący.
Czas świąt Bożego Narodzenia jest też związany z okresem końca roku, z początkiem nowego roku i tutaj chciałbym zapytać pana prezydenta o to, jaki był miniony rok, jakie były najważniejsze wydarzenia w tym roku dla naszego miasta.
Oj, rok był dobry, moim zdaniem, no dlatego, że to troszeczkę osobiście, no przede wszystkim były wybory. Udało mi się wygrać po raz piąty, co w historii Białegostoku jest rzeczą, jest ewenementem, no, czy nikt nie wygrał nawet po raz trzeci, więc jeszcze troszeczkę tutaj jakby no, ta poprzeczka ustawiona została wysoko. Specjalnie no, już miałem pewne obawy, czy też wątpliwości przed tym startem, bo to i tak było, prawda, prawie 18 lat, no ale jednak zdecydowałem się w końcu. Później zmienił się marszałek województwa. Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. No, nie powiem, że nie miał jakiegoś tam niewielkiego udziału przy tym, ale udało się właśnie w tej chwili ta współpraca z marszałkiem jest no, bardzo dobra. Ja, marszałkowi on jest dużo młodszy ode mnie, więc trochę tak czerpię. Jakby. Ja mówię, między nami jest taka współpraca, że już lepsza nie może być. Może być tylko gorsza. Więc my osiągnęliśmy taki wysoki poziom. Bardzo się dobrze rozumiemy. Mamy sporo wspólnych planów do realizacji. I to daje też nadzieję na to, że te inwestycje, które były blokowane przez poprzednie lata, uda nam się w tej chwili wspólnie zrealizować. Mamy ich sporo. No tutaj kiedyś pani radna Misiu, która już ma dużo doświadczenia jako radna, mówiła o basenie. My to rozszerzamy na taki akwapark. No zaraz, niedługo, po kilka dni po Nowym Roku, czyli gdzieś powiedzmy w połowie stycznia, będzie już ogłoszony konkurs na projektanta. Także prace ruszyły. Hala widowiskowo-sportowa też idzie, też lotnisko. No w połowie stycznia ma przystąpić do wspólnych działań już tak na zasadzie spółki. Mają przystąpić polskie porty lotnicze. Wszystko dlatego, że udaje się współpracować i z osobami, i z samorządu wojewódzkiego, czego nie było do tej pory. Niestety zaklinanie poprzedniego marszałka, że on wszystko robi dla miasta. No, znaczy, nie chcę tutaj mówić, bo to jest taka świąteczna atmosfera, ale robił wszystko, żeby tego nie zrobić. O tak bym to określił. A no w tej chwili oczywiście to zawsze są trudności. Będą i finansowe, i różne. Ale prawdę mówiąc, atmosfera do pracy jest naprawdę bardzo dobra.
Pan prezydent wspomniał tutaj o wyborach, które miały już miejsce. No i tak się składa, że ten miniony rok był również takim debiutem pana Marka Masalskiego jako wiceprezydenta.
Nareszcie.
Tak, to prawda. To był okres, kiedy wdrażałem się w funkcję zastępcy prezydenta Białegostoku. Było to dużo pracy, dużo wysiłku, ale myślę, że udało się.
Emocji?
Tak, emocji. Myślę, że jest to też dobry start do całej kadencji, która przed nami tak naprawdę się zaczyna. I myślę, że uda się wiele zrobić dobrego też dla naszej społeczności. Tak, abyśmy się czuli też współgospodarzami miasta Białegostoku.
Dokładnie tak jest. Ja zawsze oferuję pełną współpracę, ale nie powiedziałem o jeszcze jednym, bo tych myśli było tyle i tych wydarzeń. No, rok wyjątkowy dla Jagiellonii Białystok. Po 104 latach mistrzostwo Polski i bardzo dobre występy w lidze konferencji. Jesteśmy zauważani na skali ogólnopolskiej. To ogromna promocja dla naszego miasta.
Wracając jeszcze do tych wydarzeń z ubiegłego roku, to tutaj mamy też panie debiutantki w Radzie Miasta, pani Ewa Tokajuk, pani Anna Leonowicz. Jak to wyglądało z pań perspektywy ten miniony rok?
Przez wiele lat ja byłam głównie po tej stronie oceniającej. Wielokrotnie komentowałam to, co się dzieje w mieście Białymstoku. I wielokrotnie zdarzało mi się zwracać uwagę na to, że nie dzieje się dobrze, bo jest pewien bałagan polityczny związany z tym, o czym powiedział pan prezydent, że nie było współpracy, bo współpraca zawsze buduje. A to, co jest dla mnie zaskoczeniem, to właśnie to, że ta ciężka praca w Radzie, przed którą niektórzy wręcz straszyli, że będzie ciężko, bo trudno czasami się porozumieć, coś zrobić, okazała się zupełnie niepotrzebna. To straszenie w ogóle się nie sprawdziło. Nie tylko współpraca w Radzie, nie tylko współpraca z władzami, ale właśnie współpraca szerzej, też z władzami wojewódzkimi, z wspomnianym panem marszałkiem, powoduje to, że zdecydowanie więcej możemy. Większe pieniądze, jakie się pojawiły. Przyjemnie było patrzeć na propozycję, która się pojawiła jako budżet po raz 30. Już przygotowany przez panią skarbnik. Wszyscy chyliliśmy przed nią czoła. Ale to piękny budżet, w którym naprawdę udało się zapisać wiele takich działań, o których marzyły różne organizacje, jednostki, więc to naprawdę wspaniałe. Więc ja z radością tak naprawdę będę wspominała ten rok, nie tylko dlatego, że się pojawiłam tutaj w tej polityce, ale przede wszystkim dlatego, że faktycznie coś dobrego można zrobić i jest tak naprawdę to cudowne światło na przyszłość. Ja liczę na to, że będzie jeszcze lepiej.
No ja dość nieoczekiwanie tak dostałam taką propozycję startu w tych wyborach. Skorzystałam z tej szansy. Wygrałam te wybory. Myślę, że tak jak Ewa powiedziała, możemy tutaj czerpać z tego, że pan prezydent dał nam taką możliwość zgłaszania różnych poprawek, więc też z radością patrzyłam, jak ten budżet dzięki nam będzie realizowany w przyszłym roku. Myślę, że ciężka nasza praca w przyszłym roku zaowocuje też w kolejnych latach.
Pani Asia już ma przetarte szlaki, jeżeli chodzi o Radę Miasta.
Tak, muszę powiedzieć, że dla mnie ten okres wyborczy był okresem takim przewrotnym, bym rzekła. Bo też tak jak pan prezydent się zastanawiał, czy startować, czy nie startować, to ja zastanawiałam się, czy startować, a jeżeli startować, to z kim. Natomiast dla mnie kluczowa sprawa to jest okręg, z którego ja startuję. Ja jestem związana z okręgiem numer 5, czyli Dziesięciny, Antoniuk, Zawady, Bacieczki, TBS-y, Wysoki Stoczek. I ja uważam, że jeżeli miałabym być dobrą radną dla naszego miasta, to przede wszystkim z tego okręgu, dlatego że na Dziesięcinach się wychowałam, w tej chwili mieszkam na Wysokim Stoczku, cały czas jestem związana z tym obszarem. Natomiast oczywiście jestem związana też z edukacją, co wszyscy wiedzą i jestem wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania, co mnie bardzo cieszy, co prawda propozycji było wiele różnych. Ja chwalę sobie tak jak w poprzedniej kadencji, tak jak w tej, pomimo tego, że nie jestem w klubie Koalicji Obywatelskiej, ale też chwalę sobie współpracę z panem prezydentem i cały czas powtarzam i mówię, że tak naprawdę prezydent Truskolaski to jest marka naszego miasta i to, co się zadziało w mieście przez te ostatnie 18 lat, to tak naprawdę jest w głównej mierze zasługa pana prezydenta i osób, które skupił wokół siebie, które pozwoliły rozwinąć to miasto. I tak naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład wyjechali i wracają i widzą po kilku latach, że na przykład jest droga, którą oni nie wiedzą, gdzie jadą tak naprawdę, bo tej drogi nigdy nie było. Albo jak na przykład pytam, czasami jadąc, nie wiem, taksówką, czego w mieście u nas brakuje i jak słyszę, że na przykład całodobowego sklepu wielkopowierzchniowego, myślę, ale to nie miasto, tak? Czyli generalnie to, co ludzie potrzebują w naszym mieście, tak naprawdę mają, tak? I owszem, tak jakby ten basen, o który walczyłam przez te poprzednie lata, no bo jednym z moich takich pomysłów wyborczych w poprzedniej kadencji była właśnie ta pływalnia i między innymi otwarcie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zakresie pływania. Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała, natomiast na basen wszyscy, że tak powiem, czekają, więc ta deklaracja pana prezydenta i spółki Lech, że 2028 będzie tym czasem, kiedy to się uda, więc tak jakby no jest to ta kadencja jeszcze, panie prezydencie, więc myślę, że to bardzo napawa pozytywizm.
Następna to już mnie tak troszkę mniej interesuje.
Ale jak ja to mówię, w życiu bywa różnie i przewrotnie, więc kto wie, jak ja to mówię, że przeszłość już była, przyszłość nie wiadomo jaka będzie, jesteśmy tu i teraz, więc cieszymy się na pewno na to, co będzie. Ja oczywiście poprawki, które ja zgłosiłam do budżetu na ten rok i tak naprawdę większość poprawek, które zgłaszam, są związane czy z naszym środowiskiem prawosławnym, ale przede wszystkim z edukacją, tak? Dlatego, że nasze szkoły są na bardzo dobrym poziomie i to jest w ogóle poza żadną dyskusją. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Białegostoku i na przykład, czy jeżdżę sama gdzieś służbowo, żeby zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają szkoły zawodowe, nasze wszystkie szkoły zawodowe mają centra kształcenia praktycznego, profesjonalne, nowoczesne. Niektórzy stolarze nie mają takich maszyn, jak ma nasza, przepraszam, metalowo-drzewna, tak? I wiele tak jakby mamy takich miejsc w Białymstoku, które są naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o szkoły. I owszem, zawsze możemy powiedzieć, że może być lepiej. No ale ten program Stołówka na Piątkę, który wdrażamy i masę różnych programów dzięki tak jakby wsparciu miasta, które są realizowane w naszych białostockich szkołach, naprawdę powodują, że kształcimy bardzo dobrą młodzież. Poza tym ja współpracuję z młodzieżą, więc tak jakby ta młodzież uważam, że jest solą naszej ziemi. I naprawdę ostatnio mieliśmy Kongres Samorządów Szkół Średnich. W ramach tego debata z panem prezydentem, z przedstawicielami szkół wyższych, czyli z rektorami, rozmawialiśmy o przyszłości młodzieży w naszym mieście. I tak jakby fajne było to, że udało nam się spotkać, zebrać wszystkich w jednym miejscu, w okresie zresztą przedświątecznym, żeby właśnie porozmawiać o tym, jaką młodzież chce mieć przyszłość w naszym mieście. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić na kolejne lata.
18 lat pana kadencji, panie prezydencie, to jest ogromny okres czasu, dużo się zmieniło, Białystok diametralnie się zmienił i to chyba widzimy wszyscy. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o priorytety. Tutaj wybrzmiało lotnisko, wybrzmiało to hasło basen, tak? Co dla pana pozostaje dalej takim priorytetem, co należy w pierwszej kolejności robić, jeżeli chodzi o nasze miasto?
Tak, no to mamy takie cztery, można powiedzieć, inwestycje. Nie wszystkie są bardzo kosztochłonne, bo jeżeli chodzi o basen, czy też to nie tylko basen, ale również właśnie aquapark, taki do prawdziwego zdarzenia. Poza tym, no, hala widowisko-sportowa, no, długo czekamy. Nie ma tu czasu, żeby opowiadać, dlaczego nie powstała wcześniej. Była ona blokowana po prostu politycznie. Trzeba uruchomić właśnie loty, ale to, proszę się nie obawiać, lotnisko będzie niewielkie, lokalne, nie będzie zakłócało spokoju. To będą trzy pary samolotów w górę. Więc myślę, że to można wytrzymać. No i to, co teraz powiedziałem, że nie będzie powstawało w Topilcu, czyli pole golfowe. No, nie można tego odpuszczać, trzeba poszukać gdzieś innego miejsca, bo to jest bardzo duży element prorozwojowy, a koszty nie są naprawdę takie duże w porównaniu do innych inwestycji. Będziemy szukać gdzieś w okolicach Białegostoku. W Białymstoku jest za drogi teren, ale też budujemy akurat, właśnie ja lubię takie kompleksowe inwestycje, Akademię Golfa, że można będzie jechać poćwiczyć, prawda, nawet po południu na pół godziny, na godzinę, że będzie można, będzie przyjeżdżała młodzież, no i później jak już się wyćwiczy, no to gdzieś musi pojechać. No, najbliższe jest pod Warszawą, tam gdzie ja akurat najczęściej jeżdżę. Ale chciałbym, żeby nasi mieszkańcy mieli troszeczkę lżej. To jest wspaniały sport. Na świecie najwięcej ludzi uprawia golfa. 150 milionów. Piłki nożnej, wszystko inne jest poniżej. Oczywiście to Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. Na samej Florydzie jest 1200 pól golfowych. W Miami jest chyba 6, gdzie stopa kwadratowa ziemi kosztuje więcej niż u nas hektar, ale nikt tego nie rusza. To jest święta sprawa. Tam myślę, że takie pole golfowe nie wyliczałem. Tu strzelam oczywiście. Można miliard pewnie dostać za ziemię, ale nikt tego nie myśli o sprzedaży i dlatego, że zdrowie jest ważne. Ruch jest ważny. Ja zacząłem grać dopiero w pandemii w golfa, jak zobaczyłem, że nie mam co robić w soboty i niedzielę, bo nie było żadnych imprez. I tak już zostało. Ale polecam. Nie ma w Białymstoku dużo golfistów, może z 50. Ale myślę, że jak powstanie akademia pole golfowe, to będzie 500.
W kontekście jeszcze pana prezydentury i tych 18 lat przypominają mi się słowa metropolity Sawy, który wtedy, kiedy widzi pana prezydenta, to mówi, że takiego trzeba nam w Warszawie.
Na Pradze, ale tylko na Pradze. Widzi mnie tylko na Pradze. Dobrze i tyle. Nie, no akurat metropolita Sawa zawsze bardzo ciepło się wypowiada. Bardzo dziękuję za te słowa. Właściwie te słowa są najważniejsze. Ja robiłem zakupy gdzieś tam w sobotę. Ze dwa tygodnie temu podchodzi do mnie człowiek z dzieckiem, mówi: 15 lat tu jesteśmy, wie pan, ale no naprawdę bardzo dziękujemy za to, co pan zrobił w tym mieście. I to jest największa zapłata, nie trzeba więcej. Ktoś przypadkowo podchodzi, nie ma w tym żadnego interesu, bo on jest anonimowy dla mnie. Spotkaliśmy się, powiedział, ale to zostaje bardzo. I takich słów, takich spotkań mam bardzo dużo. Oczywiście w internecie to inaczej odbierane. Tam się głównie, że tak powiem, na tych forach, czy też gdzieś tam mediach społecznościowych, no to głównie się kreują ci przeciwnicy, ale głównie przeciwnicy polityczni, bo to widać od razu widać opcję polityczną. Taka jest robota polityczna, no tak to wygląda. Więc trzeba robić swoje. I właśnie dla ludzi, którzy nie są nastawieni negatywnie ze względu na politykę do władz miasta.
Białystok był i jest miastem wielokulturowym, miastem wielowyznaniowym. Czy pan prezydent dostrzega potrzeby tych mniejszych środowisk, które są w naszym mieście?
Myślę, że od zawsze to robiłem, od samego początku. Miałem też takie szczęście, że udało mi się troszeczkę poznać tą kulturę już w szkole średniej, bo do szkoły średniej nie miałem pojęcia, prawdę mówiąc, pochodzę z zachodniej części województwa i nie, to dla mnie to była tabula rasa zupełna, jeśli chodzi o prawosławie. Natomiast jak przyszedłem już do szkoły średniej, to akurat w ławce siedziałem z kolegą, który pochodził z miejscowości Pławy, który był prawosławny. I udało, no, do dzisiaj się przyjaźnimy. Dlatego właśnie zawsze byłem otwarty. No, on akurat nie chodził do religii katolickiej, ale u nas połowa klasy chodziła. 17, było 34 osoby, 17 chodziło, 17 nie chodziło. Nie miało to żadnego znaczenia w sensie naszej jakby takiej takiego współżycia klasowego i to uczyło tolerancji po prostu. Gdyby wszyscy chodzili, to jakby jeden nie chodził, to byłby kimś innym, prawda? Gdy to się dzieliło na pół, no to znaczy, że coś w tym jest, prawda? Że nie wszyscy muszą robić to samo, co ja, ale też nie muszą być jacyś gorsi z tego powodu. No i później, jak już w 2006 roku, to też takie było trochę szczęście, że wcześniej poznałem Aleksandra Sosnę, którego jakby zatrudniałem w swoich studiach, znaczy swoich uniwersyteckich, ale ja jestem kierownikiem tam od 28 lat, studiach podyplomowych. I właśnie jak zaproponował arcybiskup Jakub kogoś na zastępcę, jak już po wyborach była czwórka radnych, to mówi, to ja mam takie propozycje. Aleksander Sosna i wystarczy. Już tej drugiej propozycji, nie wiem czy kto był jako drugi, bo już do tego nie dopuściłem i on zastąpił tym pierwszym zastępcą. No później to się, jak państwo wiecie, różnie dzieje w polityce, różnie to się zmienia, ale no teraz akurat jest Marek, jest dwójka radnych, no bardzo kluczowych radnych, no oczywiście każdy jest kluczowy radny, tak, no ale 12 plus 2 to 14 plus 2 to 16 i to już daje komfort, tak. 12, 14, to ostatnio było 14, trzeba było bardzo mocno różne rzeczy robić, żeby coś tam się udało przegłosować. To nie znaczy, że radni to są maszynki do głosowania. Radni to są osoby, które tam trzeba wyjaśnić. Nie wszystkie też uchwały przeszły, bo może było, zabrakło rozmowy, zabrakło dobrego przygotowania tych uchwał, mimo że były całkiem dobre, ale jeżeli radny ma wątpliwość albo usłyszy głosy sprzeciwu gdzieś tam ze środowiska, a nie dostaje z tej strony odpowiedniej informacji, no to po prostu jest przeciwny. I ja się temu wcale nie dziwię. Jeżeli uda mi się przekonać do pewnych rzeczy, a będę chciał się jeszcze do paru rzeczy przekonywać, to tak będzie, ale jeżeli się nie uda, to są rzeczy publiczne. To nie są rzeczy moje, tak? To są rzeczy publiczne. Chcę dobrze dla dobra publicznego, ale jeżeli radni uznają, że to nie do końca może jest dobre, że mogę się mylić, to ja się z tego niekoniecznie będę się przy tym upierał, bo to nie są sprawy osobiste, to są sprawy społeczne i musimy w pewnej dyskusji wypracowywać najlepsze rozwiązanie.
A czy pan Tadeusz Truc-Skolaski jest wymagającym szefem?
A gdzie
to? To pytanie do pana Marka.
Oczywiście, że jest wymagający, natomiast daje też bardzo dużo możliwości działania, pola do działania. Dzięki temu jako zastępcy
możemy... Na działkę, pług.
Tak. Każdy robi swoje, a w sumie robimy wspólnie całe dzieło. Natomiast bardzo ważne jest to, aby pilnować tych spraw, które są też związane ze środowiskiem. Tak też czuję, że jestem tutaj związany przez wiele lat ze środowiskiem i chciałbym tych spraw pilnować. To dzięki radnym też udało się kilka rzeczy zrobić, które będą w przyszłym roku zauważalne. Między innymi Aleja Stulecia Autokefali Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ta alejka będzie remontowana i będzie to ładne miejsce w mieście, a zarazem przypominające historię naszego kościoła, naszej cerkwi.
A wcześniej przy świętego Mikołaja, jaki ładny skwer.
Tak, skwer Konstantyna i Heleny, tak, oczywiście teraz jest też wykorzystywany. Widziałem, że też są składane wnioski, aby tam też coś się działo, jakaś wystawa. W tej chwili jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu na kulturę, na promocję. I organizacje ze środowiska, organizacji prawosławne, czy mniejszości narodowe, białoruskie, ukraińskie, składały wnioski, które w mniej lub bardziej wydatny sposób zostały przyjęte i będą finansowane. I też takie drobne sprawy, jak na przykład ulica przy cmentarzu, przy ulicy Węgierskiej. Też jakieś takie sygnały, które do nas docierają, staramy się załatwiać. I myślę, że to jest też ważne, że czujemy się współgospodarzami. Jako zastępca, jako radne i budujemy taką dobrą atmosferę w naszym mieście.
No tutaj pani radna Misiu Kasia ma większe doświadczenie we współpracy ze mną i zawsze starałem się, żeby właśnie osoby, które no, jakby reprezentują tą mniejszość, prawda, czy wyznaniową, czy narodowościową, nie odczuły tego, że są mniejszością, prawda. To chyba najważniejsze. Nigdy nie odmawiałem takich czy spotkań, bo nie zawsze się oczywiście wszystko udawało, ale zawsze na spotkanie kiedyś tam, jak trzeba było, to zawsze się spotykałem, rozmawialiśmy. No, jeżeli się nie udało teraz, to może trochę to w przyszłości. Ja jestem taki wrażliwy na te sprawy. No, taką mam naturę po prostu, taką wrażliwość i myślę, że to teraz procentuje.
Bo... Uczestniczyliśmy też z panem prezydentem w uroczystościach stulecia autokefalii, zarówno tak, w centralnych na Świętegórze Grabarce, jak też w białostockich podczas święta Świętego Mikołaja.
Tam specjalna atmosfera zawsze jest tak, na Świętegórze Grabarce. Tak, to nie długo, ale nie dłuży się.
Potwierdzam, że faktycznie przez te lata współpracy z panem prezydentem, prezydent zawsze był otwarty i na nasze środowisko, i na różnego rodzaju uroczystości, czy chociażby na spotkanie w Radiu Ortodoksja w przedświąteczne, czy przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą. Także myślę, że to tutaj ze strony pana prezydenta ta otwartość do środowisk i mniejszościowych, i do naszej społeczności jest ogromna. I tak jak ta współpraca moja jako radnej w poprzedniej kadencji i w tej chwili, tak jakby nie jestem przedstawicielem Forum Mniejszości Podlasia, ale też reprezentuję środowisko prawosławne i też wszyscy mnie utożsamiają z tym środowiskiem, gdzieś spotykając.
Nie ty jedna, bo to jeszcze są inne osoby tam wyznania prawosławnego.
Tak, ale chodzi mi o to, że akurat jeżeli chodzi o mnie, no to tak jakby ja wiem, słysząc od ludzi, że utożsamiają mnie właśnie ze środowiskiem prawosławnym jako radną, tak? Więc na pewno ta otwartość jest i otwieram zupełności.
My tak naprawdę nie mamy na co narzekać. Ta współpraca niedawno się rozpoczęła i od początku była dobra. Więc okazało się, że nawet nie musiałyśmy wypracowywać tej współpracy, tylko dzięki tej otwartości pana prezydenta weszłyśmy już na tę drogę taką wypracowaną. Otwartości, chęci rozmowy i my też jesteśmy na to otwarte, bo pamiętajmy, że wszyscy mieszkamy w tym samym mieście i to jest dla naszego wspólnego dobra. Białystok jest wielokulturowy, jest wielowyznaniowy, mało tego. My już teraz w rodzinach jesteśmy też wielokulturowi i wielowyznaniowi, więc tym bardziej myśląc o sobie, myślimy o wszystkich, więc tak naprawdę robimy to wszystko dla wspólnego dobra. I myślę, że ta współpraca będzie dalej przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
Prezydent, jak i my radni, mamy jeden wspólny cel, czyli rozwój Białegostoku i dobro naszych mieszkańców, więc pracujemy w Radzie Miasta, zgłaszamy swoje inicjatywy, kilka zgłosiłyśmy i one spotkały z taką dużą otwartością pana prezydenta, też radnych, zostały przyjęte, więc tak jak Ewa powiedziała, no nie mamy na co narzekać. Cieszymy się z tego i cieszymy się z wspólnej współpracy.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze zanim przejdziemy do zakończenia, to chciałbym prosić o życzenia dla naszych słuchaczy, życzenia związane ze świętem Bożego Narodzenia. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo, wszystkim, którzy święta Bożego Narodzenia obchodzą według kalendarza juliańskiego, życzę, aby ten piękny czas spędzili Państwu w zdrowiu, radości. Niech te święta będą pełne spokoju, bliskości rodziny i przyjaciół, a w Państwa sercach niech zagości nadzieja, że nowy rok przyniesie tylko dobre dni. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
Przede wszystkim zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku.
Życzę Państwu zdrowych, rodzinnych, ciepłych świąt, takiej refleksji nad tym, co jest dla nas najważniejsze i przede wszystkim radości z narodzenia Chrystusa.
Ja życzę świąt radosnych, spełnionych i życzę, żeby życzenia, które będziemy otrzymywali oraz składali innym, spełniły się.
A ja dołączam się do życzeń wszystkich moich poprzedników i chciałabym życzyć Państwu, żeby te święta były ciepłe, radosne, żebyście spędzili je w takiej rodzinnej atmosferze, żebyśmy się spotkali w cerkwi, a w nowym roku życzę, żeby to był rok pełen pasji, inspiracji i kreatywnych działań, żeby się spełniły wszystkie Państwa marzenia i cele, które są, wydawałoby się, dzisiaj nieosiągalne. Także dobrego 2025 roku.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dołączamy się również do tych życzeń, a w naszym studiu gościliśmy pana Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta miasta Białegostoku, pana Marka Masalskiego, zastępcę prezydenta miasta Białegostoku, a także panie radne miasta Białegostoku, panią Ewę Tokajuk, panią Joannę Misiuk i panią Annę Leonowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Wesołych świąt.
Radio Ortodoksja.